Tak.
Oj, podobnie to się urodziło.
I to się dzieje w polskim Zamościu. To jest niesamowite.
Ja mówię, panie prezesie, mamy dzieci zamojszczyzny. Mamy osuchy.
Różne Zamojską, które
prowadziła
dzieci. Prawda, Zamojszczyzny, tak?
Więc mamy Zaboreczno. Tyle miejscowości, tyle tego, ja mówię, to jeszcze po prostu...
Nie chce się wierzyć. Nie chce się wierzyć, że to jest wolny Polsk.
Kilkanaście dni temu media obiegła informacja, że władze Zamościa zamierzały na kamienicy przy ulicy Staszica 37 powiesić tablicę wspominającą Różę Luksemburg, działaczkę komunistyczną, ideolog socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, a także współzałożycielkę Komunistycznej Partii Niemiec. Wiadomość ta wywołała ogromne kontrowersje. Spór dotyczy oczywiście postaci, która miała zostać przypomniana. Zatem kim tak naprawdę była Róża Luksemburg? O tej osobie będę rozmawiał w programie Postscriptum z panem profesorem Tomaszem Panfilem, pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Ja nazywam się Paweł Sztama, jestem pracownikiem Biura Badań Historycznych IPN oraz Działu Naukowego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Panie profesorze, a takie działania jak próba wmurowania tej tablicy są zgodne w ogóle z polskim prawem?
Nie. Wbrew temu, co twierdzi na przykład rzecznik prezydenta Zamościa, nie są. W dodatku jeszcze rzecznik prezydenta Zamościa, funkcjonariusz publiczny jednak, dopuszcza się manipulacji. To znaczy ustawa dekomunizacyjna mówi, że zakazane jest propagowanie symboli osób związanych z komunizmem. W punkcie drugim jest dodane wyjaśnienie, że ten zakaz dotyczy również osób, symboli i wydarzeń występujących, funkcjonujących w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w okresie 1944-89. Ale to jest dodatek, to jest uzupełnienie. Ten punkt najważniejszy mówi, zakazane jest propagowanie symboli komunistycznych i osób związanych z reżimem komunistycznym. Nie ma tu cezur czasowych, nie można powiedzieć, a ponieważ Róża Luksemburg zmarła śmiercią tragiczną w roku 1919, więc ona jest wyłączona spod działania ustawy. Nie, to jest manipulacja, fałszywe przedstawianie opinii publicznej treści przepisów, które obowiązują i nie wolno.
Zatem kim dla pana i co mówią źródła była Róża Luksemburg? Działaczką socjalistyczną, komunistką? A może ofiarą politycznego mordu?
I tym, i tym, i tym. Ale trzeba dodać jeszcze jedno. Oprócz tego, że była wrażliwą na ludzką krzywdę działaczką socjalistyczną, wtedy jeszcze komunizm aż tak bardzo nie był mocno eksponowany, troszeczkę później, była również działaczką na rzecz międzynarodowego ruchu robotniczego. To jest ważne, bo słowo międzynarodowy od razu prowadzi nas do następnego stwierdzenia, do następnego opisu Róży Luksemburg. Była przeciwniczką Polski jako państwa suwerennego i niepodległego. Jedno łączy się z drugim, trzecie wypływa z tych poprzednich twierdzeń. Nie powiem, że możemy sobie wybierać określenia, bo one są ze sobą spójne, tak? Tworzą jedną całość, jedną postać. Róża Luksemburg w bardzo młodym wieku, to częste u młodych ludzi, przejęła się ideałami sprawiedliwości społecznej, wyzwolenia robotników spod bata kapitalistów. To nie to, że ja tak myślę, tylko to już są jej sformułowania pochodzące z jej pełnych żarliwości, takiego właśnie rewolucyjnego zapału dzieł, w których przedstawiała i program partii, której była jedną z założycielek, nazwijmy te partie, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego, potem również Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. Była to partia, która powstała w gruncie rzeczy w opozycji do Polskiej Partii Socjalistycznej. Nikogo tak zawzięcie, z taką wielką energią nie zwalczała Róża Luksemburg, jak Polskiej Partii Socjalistycznej. I jest jasne dlaczego, bo sama to mówiła. Polska Partia Socjalistyczna od momentu swojego powstania, jako jeden z dwóch najważniejszych swoich postulatów, stawiała sprawę niepodległości Polski. I to stawiała sprawę niepodległości Polski na miejscu pierwszym. W skrócie, Polska Partia Socjalistyczna mówiła: najpierw odzyskajmy niepodległość, a potem sami we własnym domu będziemy zajmować się naszymi polskimi sprawami. To jest podejście dokładnie odwrotne niż podejście Róży Luksemburg.
A z czego wynikał ten postulat Róży Luksemburg, żeby jednak Polska nie musiała odzyskiwać niepodległości?
Przypomnijmy sobie, że marksizm uchodził za naukowe podejście do spraw społecznych i ekonomicznych. Róża Luksemburg bardzo wcześnie zajęła się ekonomią, analizowała stosunki ekonomiczne. Wrócimy do tego za chwileczkę, dobrze? Bo tam z tym się łączy całkiem sporo manipulacji, niejasności i nawet kłamstw. W każdym razie studiowała ekonomię, bliski jej był marksizm naukowy i naukowe podejście do tych problemów. I ona mówiła, upraszczając, i pisała, to wszystko da się w jej dziełach znaleźć, nie tylko pisanych po niemiecku, ale również po polsku. Ona mówi tak, robotników polskich w Królestwie Polskim wszystko łączy z robotnikami rosyjskimi, a nic nie łączy z robotnikami polskimi w zaborze pruskim i austriackim. To są zupełnie inne systemy ekonomiczne. I ona mówi, nie ma sensu, żeby robotnicy z tych trzech zaborów, mocno to wyśmiewała to, co PPS postulował od samego początku, łączność międzyzaborową. Ona to wyśmiewa, mówi, że stosunki ekonomiczne rozwijające się od końca XVIII wieku sprawiły, że robotnik w Królestwie Polskim jest integralnie złączony z robotnikami w Charkowie, w Moskwie, w innych częściach Imperium Rosyjskiego. W żaden sposób i nic go nie łączy z robotnikami z poznańskiego, z borysławsko-drohobyckiego zagłębia naftowego w Galicji. W związku z tym wyśmiewa PPS-owców, że to jest nierealny postulat, że to w ogóle nie ma sensu, ponieważ nauka, liczby mówią, że robotnik polski musi być złączony z robotnikiem rosyjskim, musi funkcjonować w ramach jednej klasy robotniczej w jednym imperium. Do czasu oczywiście, dopóki robotnicy nie zyskają siły i nie obalą wszystkich rządów i nie przejmą z rąk kapitalistów narzędzi produkcji. Taki jest w dużym skrócie jej program, o którym mówi i pisze konsekwentnie przez lat, no, praktycznie 30. Bo bardzo wcześnie zaczęła, do pierwszej partii zapisała się mając lat 15, czy wstąpiła, no nie było wtedy formalnych zapisów, ale jako 15-latka już była związana z proletariatem, z partią Proletariat. Więc tu jest dosyć jasne, tak? Jeżeli marksizm jest szczytem rozwoju nauki i marksizm mówi nam, że niepodległość Polski nie ma sensu z punktu widzenia ekonomii, no to nie ma sensu. To, żeby nie było, że tylko ja mówię, niech przemówi również Róża Luksemburg, pisze tak. Cóż więc, czy jesteśmy w stanie dziś odbudować polskie państwo i polski rząd? My, czyli robotnicy. Nie, Dziś nie jesteśmy w stanie. A co będzie, kiedy już nabierzemy dość siły do tego? I odpowiedź. Wtedy także nie odbudujemy polskiego państwa. Wtedy zaprowadzimy socjalizm i poślemy do diabła wszystkie rządy i państwa.
Tak, Róża Luksemburg bardzo często jest przedstawiana jako pacyfistka, jako w pewnym momencie przeciwniczka Lenina, rewolucji bolszewickiej, ale wydaje się to, prawda, mało prawdopodobne, żeby kobieta, która popiera rewolucję, mimo wszystko popiera rewolucję, dąży do tego, żeby robotnicy powstali w ramach rewolucji, żeby nie było ofiar, żeby ta rewolucja przebiegła bezkrytycznie. Jak pan profesor się w ogóle na tę ideę Róży Luksemburg zapatruje, bo to wydaje się kompletnie utopijne.
No bo to takie jest. Marksizm jest utopią. Marksizm, mimo pozorów naukowości, tak naprawdę jest utopią. Nikt nie z Marksem i Engelsem i Różą Luksemburg na czele nie wiedzieli, jak przebiegnie to, co ich zdaniem jest konieczne, czyli odbieranie narzędzi produkcji z rąk kapitalistów i ustanawianie socjalizmu. Im się wydawało, może przynajmniej tak można wnioskować z niektórych listów Róży Luksemburg, że nastąpi powszechne oświecenie, iluminacja. Wszyscy stwierdzą, ojej, nie można dłużej wyzyskiwać robotników, a robotnicy stwierdzą, ojej, nie możemy się tak dłużej dać wyzyskiwać, padną sobie z fabrykantami w objęcia, ci im przekażą narzędzia, zadowolą się rolą dyrektorów wykonawczych, a robotnicy będą w sojuszu oczywiście z wyrobnikami rolnymi, będą zarządzać produkcją i konsumować jej owoce. Oni tak to sobie wyobrażali, dlatego rzeczywiście dla Róży wstrząsem był terror zaprowadzony przez Lenina. Bo już wtedy dosyć dokładnie było wiadomo, co się w Rosji bolszewickiej dzieje. Wystarczył rok od listopada 1917 do grudnia 1918 roku, żeby w rządzonej przez bolszewików Rosji umarło 6, 7, 8 milionów ludzi. Umarło na skutek terroru, rozstrzelanych, zakatowanych, ale umarło po prostu z głodu. No więc Róża mówi, nie tak miało być. Nie tak miało być. Ona zresztą rzeczywiście była osobą, jak pan zadawał na początku pytanie, kim była. No, z listów pisanych z więzienia możemy na podstawie tych listów zobaczyć kobietę, która tęskni za przyrodą, która pisze o tym, że o tej porze to już ptaki wiją gniazda i z dosyć dużą wiedzą się o tych ptaszkach rozmaitych gniazdka wijących wypowiada, o tym, że zielone wychodzi spod ziemi, także ona nie jest kimś, kto stałby z naganem i zabijał przeciwników rewolucji. Może, gdyby pożyła dłużej, gdyby stała się z jedną z funkcjonariuszek rewolucji, kto wie, co by się z nią stało. Ale wtedy, kiedy ona jeszcze żyje, to, no tak, można powiedzieć, listy są cokolwiek obłudne, bo przecież zakładając komunistyczną partię Niemiec i związek Spartakusa, to nie jest tak, że nie widziała, że była gdzieś daleko w jakiejś Szwajcarii czy innej Skandynawii i tylko z daleka snuła swoje teorie dotyczące postępu społecznego i uszczęśliwiania robotników. No widziała ofiary. Natomiast no, akceptowała te ofiary jako niezbędny i konieczny koszt. Natomiast jej zdaniem Lenin rozpętał terror nieproporcjonalny do celów. Zresztą widzą to wszyscy ówcześni socjaliści czy komuniści. W roku 1926 bodajże Ignacy Daszyński napisał VII, w 10. rocznicę rewolucji. Napisał taką pracę, w której mówi, ależ co to jest za dyktatura proletariatu, której ofiarami pada 10 milionów robotników. To nie jest żadna dyktatura proletariatu, to jest terror. No tu jeszcze popełnia taki charakterystyczny błąd, mówić jest gorzej niż za czasów carskich. No, za czasów carskich jednak, mimo wszystko, nikomu nie przyszły do głowy takie pomysły, jakie przyszły do głowy bolszewikom. Więc, no cóż, musimy czytać źródła, tak? Z jednych źródeł Róża jawi nam się jako właśnie osoba wrażliwa, tęskniąca za wolnością, siedząca w ponurym berlińskim więzieniu w Moabicie. Natomiast wydaje się, że nie jest możliwe, żeby osoba, która zakłada w 1918, czyli już po pierwszej fali rewolucji, bo już pierwsza fala zaburzeń rewolucyjnych przez Niemcy się przetoczyła. To już jest praktycznie rok od rewolucji bolszewickiej. Żeby pozostała tą niewinną istotą wierzącą w powszechne braterstwo ludów, chyba że no, nie dopuszczała, tak? No ale to też jest jej jakaś postawa, jakaś decyzja.
No tak, Róża Luksemburg nie była Feliksem Dzierżyńskim. To wiemy, tak jak pan profesor powiedział, gdyby żyła, być może, nie wiadomo co się stało, być może
ale nie będziemy ofiarą. Gdybać. Tak, mogłaby paść ofiarą, oczywiście.
Przez tych stalinowskich, tak.
Tak, jasne.
Natomiast jak pan dzisiaj, znając źródła, jak pan ją określi?
Z naszego polskiego punktu widzenia była osobą wyrażającą poglądy skrajnie nieprzyjazne państwu polskiemu. Ja tu cytowałem do diabła, tak, z Polską. Właściwie możemy sobie jej dziełko pod tytułem, mylącym tytułem, Niepodległa Polska, a sprawa robotnicza. Tytuł jest taki nawet niewinny trochę. Robotnicy polscy. No i to jest szkodliwa propaganda, bo to jest pisane w czasach, kiedy robotnicy polscy zyskują, czy pogłębia się wśród nich świadomość narodowa. No więc ona ze wszelkich sił przeciwdziała temu rozbudzaniu się, rozwojowi świadomości narodowej wśród robotników polskich. I pisze do nich, robotnicy polscy, nie wierzcie tym, co by w was wmawiali, że odbudowanie Polski może was uszczęśliwić. Niezależna Polska zbawić was nie może. Dążcie do zaprowadzenia socjalizmu i nie dajcie się odwieść z drogi. Moglibyśmy te słowa umieścić w propagandowych ulotkach z roku 1944-45. Tak? Tak samo komuniści zajmujący Polskę po II wojnie światowej apelowali do Polaków. No nie dajcie się zwieść tym reakcyjnym Mikołajczykom i innym ludziom z Londynu, bo tu jest wasze zbawienie, tak? Na czerwonych sztandarach niesionych przez czerwonoarmiejców. Tu jest przyszłość Polski. Ona robi to samo, tyle tylko, że 40 lat wcześniej.
No właśnie, a może rację mają ci, którzy twierdzą, że no przecież ona nie uczestniczyła w stalinizacji Polski po 1944 roku i może ta ustawa dotycząca deubekizacji jej nie dotyczy.
No Feliks Dzierżyński też nie uczestniczył w stalinizacji Polski. Czy to cokolwiek zmienia w naszej jego ocenie? Nie. Feliks Dzierżyński, Róża Luksemburg i całkiem sporo jeszcze różnych działaczy socjalistycznych, tych, którzy po 1905 roku utworzyli PPS Lewicę, negowało czy działało przeciwko odzyskaniu przez Polskę niepodległości, czyli występowali przeciwko, tak jak dzisiaj wiemy, no, najbardziej żywotnym interesom Polaków. Posiadanie własnego państwa, czy raczej w tamtej sytuacji jego brak, jest praprzyczyną krzywd, które się dzieją na ziemiach polskich. To, że nie mamy własnego państwa, własnego rządu, jest przyczyną tego, co się dzieje w zaborze rosyjskim, jest przyczyną walki, no powiedzmy, drzymały z systemem, jest przyczyną powstania chociażby Polskiej Partii Socjaldemokratycznej z Ignacym Daszyńskim na czele w zaborze austriackim. Nie mamy własnego państwa. Gnębią nas obcy. Owszem, mówią socjaliści, gnębią nas kapitaliści, fabrykanci, właściciele ziemscy. Tak. Ale, no właśnie, i tu mówiłem, że wróćmy do tej do wykształcenia Róży Luksemburg. Jak bardzo łatwo jest, przeglądając jej biogramy dostępne w sieci, natrafić na kłamstwo powtarzane we wszystkich językach. Po polsku, po angielsku, po niemiecku pisze się, że Róża Luksemburg była pierwszą Polką, która zrobiła doktorat z ekonomii. No, to twierdzenie ma jakby uwiarygadniać Różę Luksemburg. Tak? Ona była naukowcem, ona była ekonomistą, więc jak pisze, że z punktu widzenia ekonomii Polska jest niepotrzebna, no to chyba wie, co mówi. Natomiast kłamstwo polega na tym, że nie była ona pierwszą Polką, która zrobiła doktorat z ekonomii. Pierwszą Polką była Zofia Daszyńska, żona Feliksa Daszyńskiego, brata Ignacego Daszyńskiego. I to nie jest tak, że o parę miesięcy. Zofia Daszyńska, później Golińska, zrobiła doktorat w Szwajcarii w roku 1891. Róża Luksemburg zrobiła 6 lat później, w 1997. W 1997 Zofia Daszyńska już była po docenturze na Uniwersytecie Berlińskim. Już po tym, jak zrezygnowała z tej docentury ze względu na swoją działalność niepodległościową, czy była zmuszona wyjechać. To dopiero wtedy Róża Luksemburg robiła, powiedzmy, szła ścieżką naukową. Ale to jest kłamstwo, co jest wszędzie.
No właśnie.
Nawet nie trzeba daleko szukać. Wikipedia, proszę zajrzeć. Co ciekawe, Wikipedia nie widzi sprzeczności w pisaniu, że Zofia Daszyńska zrobiła doktorat w roku 91, ale pierwszą była Róża Luksemburg, która zrobiła w 97.
No właśnie, mamy tyle wspaniałych postaci, tyle wspaniałych kobiet w naszej historii. Działaczki PPS-u, działaczki Polskiego Państwa Podziemnego, działaczki społeczne, działające zresztą na Zamojszczyźnie, jak choćby Róża Zamojska. Może właśnie taką postać jak Róża Zamojska, nie Róża Luksemburg, która jest dla jednych kontrowersyjna, a dla innych jest bardzo negatywną postacią, to może właśnie ktoś taki jak Róża Zamojska, która pomagała dzieciom na Zamojszczyźnie w tym okrutnym okresie.
Pomagała, to nawet chyba troszeczkę za słabo powiedziane, bo to pomagać można tak w sytuacjach codziennych. Róża Zamojska ratowała dzieci przed śmiercią. No i tu nie ma najmniejszej wątpliwości. Ona razem z mężem wychodziła u jednego z najgorszych oprawców, czyli u Odilo Globocnika, zgodę na założenie ochronki dla dzieci z wysiedlanych przez tegoż Globocnika wsi zamojskich. Liczby są mało konkretne, ale no przerażające. Mówi się o 30 tysiącach dzieci, które nie przeżyły. A Róża Zamojska sprawiła, że ileś tych dzieci, kilkaset, przeżyło. No więc sięgnijmy po tak popularne i często stosowane chociażby w stosunku do Janusza Korczaka powiedzenie, że kto ratuje jedno życie, jakby cały świat uratował. Róża Zamojska uratowała kilkaset dzieci, kilkaset światów. Nie zachwycała się tylko tym, że przyroda rozkwita, a ptaszki wiją gniazda, tylko działała. Nie była teoretykiem humanitaryzmu czy miłosierdzia, tylko działała. To jest rzeczywiście postać o której można mówić, ale żebyśmy byli jeszcze w okresie działalności Róży Luksemburg. Słusznie pan wspomniał o kobietach będących działaczkami PPS-u, tak? Aleksandra Szczerbińska, później Piłsudska, Zofia Moraczewska, żona późniejszego premiera, Zofia Daszyńska, później senator Wolnej Rzeczpospolitej Polskiej, obie działające w Związku Kobiet. To nie są teoretyczki, to nie są kobiety, które zadowalają się snuciem utopijnych wizji powszechnego braterstwa, tylko takie, które działają na rzecz konkretnych ludzi i poprawy ich codziennego życia. Nie, a w przyszłości, kiedy już ruszymy spod bryłę świata i zwycięży ludzki ród, tylko teraz. Teraz są potrzebne działania i to robią te kobiety, o których nie tylko nie pamiętamy, ale ich życiorysy są zakłamywane, tak jak przytoczony tutaj przeze mnie przykład Zofii Daszyńskiej.
No właśnie, na sam koniec chciałbym państwu zacytować opinię Kazimierza Kelles-Krausego, działacza PPS-u, który o Róży Luksemburg, bo chciałbym zamknąć tę postacią, przekonywał, że, cytuję, żaden uczciwy socjalista polski nie może Róży ręki podawać. Gdyby nie była babą, to pozostawałoby tylko w lesie na mordę. O Róży Luksemburg, o Róży Zamojskiej rozmawiałem z panem profesorem Tomaszem Panfilem. Bardzo serdecznie dziękuję.